Jeśli macie Biblię, to otwórzcie na stronie 597. Strona 597. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, sławimy Cię za tą radość, która przyszła na świat. Sławimy Cię za wielkiego Króla, Króla Chwały, który przyszedł na ten świat, abyśmy otrzymali Twoją pomoc, abyśmy otrzymali Twoje usprawiedliwienie, Panie. Chcemy Cię prosić, abyś wlał w nasze serca tą radość teraz, kiedy będziemy świętowali Boże Narodzenie, kiedy będziemy z naszymi rodzinami zasiadali do biblijnego stołu, kiedy będziemy przez 2 dni świąt wspólnie obchodzili tą pamiątkę. Prosimy, Boże, byśmy, by słowa nawet dzisiaj, psalmu 24, zostały zakorzenione na te dni w naszych sercach, w naszych umysłach, tak byśmy mogli jeszcze lepiej Ci dziękować za to, co się stało, jeszcze lepiej Ciebie uwielbić i też wskazać na chwałę, którą Ty masz innym, naszym bliskim. Amen.
Amen.
Kochani, dzisiaj w kazanie okolicznościowe właśnie na okazję Bożego Narodzenia i dzisiaj na podstawie psalmu 24, psalmu, który wspólnie zaśpiewaliśmy jako drugie czytanie. I tytuł tego kazania brzmi Pokolenie szukających Pana. Pokolenie szukających Pana. Słyszeliśmy dzisiaj też czytanie z Ewangelii. Czytanie z Ewangelii pochodziło z Ewangelii według świętego Mateusza. I mam do Was pytanie na początku. Kto zgodnie z Ewangelią Mateusza szukał narodzonego Chrystusa? Kto w Ewangelii Mateusza, na początku Ewangelii Mateusza szukał narodzonego Chrystusa? Pamiętacie, były to tak naprawdę tylko 2 grupy ludzi. Pierwszą grupą byli magowie ze wschodu, a drugą grupą ludzi była nadworna policja Heroda. To były 2 grupy ludzi, które szukały Chrystusa na początku Ewangelii Mateusza. Magowie oczywiście znaleźli dziecię, znaleźli je w Betlejem i upadli przed nim, upadli przed swym królem, oddając mu pokłon. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Wszystkie 3 dary to są, słuchajcie, dary królewskie. Jeśli będziemy czytali uważnie Stary Testament, będziemy czytali na przykład opowieść o Salomonie, to będziemy widzieli, że te wszystkie, te 3 dary to są dary godne króla. Król Salomon otrzymywał od pogan przede wszystkim złoto. Złoto to jest obraz Bożej chwały, to jest obraz chwały. A jak czytamy w Pieśni nad Pieśniami, pewnie czytaliście Pieśń nad Pieśniami, co niektórzy z Was, czytamy w Pieśni nad Pieśniami w 3 i 4 rozdziale, że lektyka Salomona była wyperfumowana kadzidłem i mirrą. I czytamy w 4:14, był to olejkowy nard i szafran, trzcina i cynamon, aloes i wonne krzewy. Słuchajcie, ja się nie znam na tych roślinach, ale może wy, kobiety, lepiej kojarzycie, jakie zapachy mogą towarzyszyć właśnie nardowi, szafranowi, trzcinie, cynamonowi, aloesowi i jakimś innym wonnym krzewom. Słuchajcie, Salomon, otoczony chwałą, pachniał jak oblubieniec dla swej oblubienicy. Była też w Ewangelii Mateusza druga grupa wysłana przez Heroda. To była ta jego nadworna straż, nadworna policja. I była to grupa ludzi, którzy nienawidzili Boga. Nienawidzili Boga. Pierwsza grupa przyszła do Betlejem, do dziecięcia złożonego w karmidełku, można powiedzieć, dla zwierząt. Oddała mu pokłon jako królowi. Druga grupa nienawidziła Boga. Ona wyszła po to, by niszczyć Boże dzieło, by niszczyć Boże stworzenie, by siać chaos w świecie, by niszczyć co? By niszczyć ludzi, czyli Boży obraz w stworzeniu, by zabijać w Betlejemie i okolicach wszystkie dzieci od urodzenia aż do drugiego roku życia. Widzicie, oni, można powiedzieć, tak jak pierwsi umiłowali oblubieńca, umiłowali króla chwały, tak drudzy znienawidzili króla chwały. Ich panem po prostu musiał być szatan. Dzisiaj słuchajcie, na podstawie psalmu 24 chcę opowiedzieć właśnie o Bogu, o naszym królu i o nas też jako pokoleniu szukających Pana. Będą trzy punkty. Pierwszym punktem jest Bóg jako właściciel świata. Posłuchajcie jeszcze raz dwóch pierwszych wersetów z psalmu 24. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Zobaczcie, w tych otwierających psalm słowach poznajemy Boga jako tego, który jest. Tego Boga, o którym też Paweł pisze na początku listu do Rzymian. O Bogu można wiedzieć, o Jego chwale, majestacie można wiedzieć już chociażby ze stworzenia. Nic i nikt nie ma nic na swoją obronę, bo rzeczywiście całe stworzenie objawia jedną rzecz, że ziemia jest Pańska i wszystko i wszyscy do Niego należymy. Wszystko i wszyscy należą do Boga. On jest, jak mówi psalmista, właścicielem wszystkiego, co nas otacza. On jest właścicielem wszystkich drzew, wszystkich gwiazd, wszystkich ryb. Bóg jest nawet właścicielem rekinów. Wszystkich ptaków, jastrzębi i orłów, wszelkiego bydła. Bóg nawet jest właścicielem, do Boga należą wszystkie żaby, salamandry i drżownice. Wszystko należy do Boga. Do Niego należą łanie i kozice skalne, dzikie osły i wszystkie konie. Czy znasz porę, kiedy kozice skalne rodzą? Czy dajesz koniowi siłę, odziewasz jego kark w grzywę? Czy mocą twojego rozumu wzbija się jastrząb i rozciąga swoje skrzydła ku południowi? To są oczywiście pytania, które Bóg zadał kiedyś, dawno temu, Hiobowi. Ale zobaczcie, wszystko to nam przypomina o tym, że cały świat działa tak, jak działa, ponieważ Bóg tak to ustanowił i Bóg tak to utwierdził. On położył fundamenty ziemi na morzach i założył ją na rzekach, jak czytamy tutaj w drugim wersecie tego psalmu. Widzicie, Bóg utwierdził ziemię tak, że jest bezpiecznym miejscem. Zobaczcie, On sprawił, żeby wody, które znowu w Starym Testamencie są symbolem sił wrogich, sił zatrważających człowieka. On tak to wszystko utwierdził, że ziemia jest bezpiecznym miejscem do zamieszkania. On sprawił, by przerażające wody mórz i rzek nie zalewały lądu. I wreszcie, jak wiemy też z rodzaju pierwszego rozdziału, On dał życie nam, ludziom. On dał nam ziemię na mieszkanie. Ziemia jest tak naprawdę Jego domem. Ziemia jest Jego domem. I On, co ważniejsze, słuchajcie, sprawił wszelkie rzeczy, wszystkie rzeczy sprawił dobrymi. I dlatego na przykład apostoł Paweł pisze, żebyśmy w pierwszym liście do Koryntian, żebyśmy nie bali się korzystać z dobroci Bożego stworzenia. I mówi to jeszcze w takim dosyć dziwnym kontekście. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Zobaczcie, co się stanie, kiedy poganie was zaproszą na obiad. Wszystko, co się sprzedaje w jadkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. I tutaj Paweł cytuje z tego psalmu, albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Wszystko, co się... A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Słuchajcie, żadna magia, żadne czary-mary, żadne pogańskie rytuały nie są w stanie uczynić tego świata światem należącym do innych bogów. światem, który by był inny niż jest. Owszem, Paweł też zaleca, że jeśli ktoś wam już powie, to ze względu na tych ludzi może nie jedzcie, żeby dać świadectwo im, żeby może ich zaczepić i powiedzieć, dlaczego tego nie jecie, bo nie chcecie brać udziału w ich marności, można powiedzieć, w ich głupocie. Ale z drugiej strony nic na tym świecie, oczywiście w granicach Bożego Prawa, w tych ramach Bożego Prawa, nie jest złe. Nie jest złe. Świat i wszystko, co jest na tym świecie, należy do Pana. I oczywiście na tym świecie jest pewna gromada ludzi, można powiedzieć. Gromada ludzi, którzy są tyranami i okrutnikami i którzy się czasami na tym świecie panoszą. Ale widzicie, cała Biblia nam przypomina o tym, że ci ludzie, ci tyrani, ci okrutnicy są tylko niczym złodzieje w sadzie, w Bożej winnicy, którzy grasują pod osłoną nocy. Oni, widzicie, lekceważą sobie prawa właściciela do jego majątku. Ale wiecie, to tak naprawdę tylko do czasu, można powiedzieć, tylko do świtu, aż właściciel się z nimi rozprawi, aż, można powiedzieć, właściciel ich ustrzeli. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na chwilę w Stanach Zjednoczonych, gdzie można bronić swojej posesji. Także pamiętajcie, że to, co się dzieje i to zło, to jest tylko do czasu, aż właściciel się z nim rozprawi. Natomiast przyjaciół, jak obiecuje Biblia, jak obiecuje ten psalm 24, Bóg swoich przyjaciół wyratuje. Wróćmy na chwilę jeszcze do psalmu 24. Drugi punkt brzmi: kim są przyjaciele Boga? Kim są przyjaciele Boga? Innymi słowy, tak jak pyta psalmista tutaj, zobaczcie, wersety 3 do 6. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Kto może przebywać z Bogiem? Kto może wstąpić do Bożego świętego miejsca? Czyli innymi słowy, kto może mieć z Bogiem, który jest właścicielem całej ziemi, całego stworzenia, kto może mieć relację z Bogiem? I teraz są cztery rzeczy w tym psalmie. Po pierwsze, ten, kto ma czyste dłonie. Po drugie, ten, kto ma niewinne serce. Po trzecie, ten, kto nie skłania duszy do marności. Tutaj należałoby to przetłumaczyć. Marność, słuchajcie, to jest inne określenie na wszelkie bożki. Marność to są bożki. Bardzo często w Starym Testamencie, kiedy czytamy marność, może poza Hioba, nie, poza, przepraszam, kaznodziei Salomona, to są wszelkiego rodzaju bożki. I po czwarte, kto nie przysięga obłudnie. Widzicie, kto może zbliżyć się do Boga? Kto może zbliżyć się do tego wielkiego Pana, do tego właściciela wszelkich istot żyjących, do właściciela całej ziemi? Te cztery rzeczy nam przypominają, oczywiście to nie jest pełna lista, ale te cztery rzeczy, one obejmują coś więcej, zaraz wam o tym powiem. Ale zobaczcie, do Boga nie może się zbliżyć nic, co przeczy Bogu. Takie proste. Do Boga nie może się zbliżyć nic, co przeczy Jego świętości, nic, co przeczy Jego charakterowi. Tak naprawdę w tych czterech rzeczach, które są tu wymienione, mamy taki mały chiasm. Mały chiasm A i D, B i C, tak? Czyste dłonie, przysięga obłudnie, niewinne serce i duszę skłania ku marności. To są te dwie pary paralelizmów, dwie pary rzeczy, które stoją razem. Czyli po pierwsze, zobaczcie, Bogu przeczy wszelkie czynienie rzeczy niewłaściwych wobec innych. Stąd brudne ręce, nie? Kto może stanąć przy Bogu? Ten, kto ma czyste ręce, nie brudne. Brudne ręce to jest czynienie rzeczy niewłaściwych wobec innych. ale również zmawianie się przeciwko innym przez kłamstwo, czyli krzywoprzysięstwo, to jest przysięganie obłudnie. Krzywoprzysięstwo to jest dawanie fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I druga para, to mamy najpierw rzeczy, które winniśmy ludziom. Druga para to są rzeczy, które winniśmy Bogu. Kto może mieć relację z Bogiem? To jest ten, kto jest lojalny względem Niego. Niewinne serce. Niewinne serce oznacza lojalność. Oznacza oddanie, niepodzielne oddanie Bogu. A po drugie skłanianie duszy do marności. Tutaj mamy, widzicie, marnością, tak jak mówiłem, w Biblii są nazywane wszelkie bożki. A więc kto może być z Bogiem? Ten, kto jest niepodzielnie lojalny wobec Boga. Ten, kto nie oddaje swojej duszy wszystkim innym bożkom. Wszystkim innym bożkom. Także mamy te dwie rzeczy, mamy te dwie pary. Pierwsza para mówi o relacji wobec ludzi, druga para mówi o relacji z Bogiem. Mamy tutaj tak naprawdę odwrócenie dekalogu, czyli najpierw mamy drugą tablicę prawa, a później mamy pierwszą tablicę prawa, tak? Ostatnie pięć przykazań dotyczy naszej relacji względem ludzi, a pierwsze pięć przykazań dotyczy naszej relacji z Bogiem. I zwróćcie jeszcze uwagę na jedną ciekawą rzecz w tych dwóch parach. Chodzi z jednej strony o nasze działania i intencje. Zobaczcie, są ręce, są usta, a z drugiej strony jest serce i dusza. Nie? Czyli nasze działania, zwróćcie uwagę, że nasze działania to nie tylko nasze ręce, ale to też nasze usta. Bardzo często Biblia nam o tym mówi, że usta wykonują taką samą pracę w naszym życiu, jak nasze ręce. Więc nie oszukujmy się, że jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi. Jeśli nie wychodzimy na ulicę i ich nie dźgniemy nożem w szyję czy gdzieś z tyłu pod żebro, ale jeśli tego człowieka obgadujemy, jeśli robimy mu czarny PR, jeśli w jakiś sposób właśnie naszym językiem obmawiamy, a jeszcze gorzej, jeśli, jak mówi dekalog, jeśli mówimy o nim nieprawdziwe rzeczy, to tak naprawdę robimy to samo, co byśmy uczynili naszymi rękoma, zabijając go. Czynimy to własnym językiem. Więc nie oszukujmy się, w Biblii czyny to nie tylko ręce, ale i usta. Kto może przebywać z Bogiem? Ten, kto ma czyste dłonie, ten, kto nie przysięga obłudnie. Z drugiej strony mamy nasze intencje, nasze życie wewnętrzne, serce i duszę. Nasze intencje to nie tylko myśli, ale i cały splot duchowych rzeczy. Tak naprawdę dusza w Biblii to są te nasze pożądania, to jest to, co nas napędza, to jest ten życiowy motor do działania. To są po prostu takie nawet pierwsze instynkty, ale też takie ukierunkowane pragnienia. To jest dusza właśnie. Tu chodzi o cały splot duchowych rzeczy. To jest oddawanie, tak naprawdę chodzi tutaj o oddawanie naszych myśli i naszych dążeń różnym rzeczom. Więc kto może mieć relację z Bogiem? Kto może przebywać na Jego świętej górze? Ten, kto oddaje wszystkie swoje myśli, kto oddaje wszystkie swoje dążenia Bogu. Ten, kto oddaje Bogu całe swoje życie, nakierunkowuje się na Boga. Także zwróćcie uwagę, to jest skoncentrowanie się całym sobą, swoimi siłami na Bogu. To jest to nasze ukierunkowanie. I tak jak wam już wspomniałem, w tym czwartym wersecie, w tych czterech rzeczach chodzi tak naprawdę o cały dekalog. O oddanie się Bogu i o czynienie dobra bliźnim. Zobaczcie, to jest w tych słowach streszcza się cały dekalog, bo kiedy mówimy o niewinnym sercu i nieskłanianiu duszy do marności, to musimy powiedzieć o pierwszych przykazaniach. Zwróćcie uwagę, druga Mojżeszowa. Pewnie dzieci by to mogły od razu z pamięci wyrecytować. Ale dekalog zaczyna się: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Oddanie, niepodzielne oddanie Bogu, niepodzielna lojalność względem Boga. To jest taka ciężka rzecz, lojalność w naszym życiu. I wiecie, oczywiście my dzisiaj nie jesteśmy poganami na wzór starożytnych pogan. To znaczy, że nie wiem, nie wracamy do domu i nie wielbimy bożków, którzy stoją na kominkach, którzy gdzieś tam są ukryte w komórce i tak dalej, ale tak naprawdę są inne rzeczy, słuchajcie, na tym świecie, którym się można oddać. Można się oddać, słuchajcie, namiętnym oglądaniu seriali. Można, niektórzy się oddają namiętnemu szukaniu pornografii w internecie. Tego typu rzeczy to też są bożki, słuchajcie. To też jest to, co nas odciąga od Boga. Niektórzy się oddają pieniądzom, pogoni za pieniędzmi. Niektórzy się oddają, nie wiem, jakiemuś pięknu, ogólnie w znajdowaniu piękna w sobie, czyli tak naprawdę są skoncentrowani na sobie już w taki chorobliwy sposób, że nie wiem, tylko by wyglądać jak najlepiej, by... No, zobaczcie, to wszystko, zobaczcie, te wszystkie rzeczy mogą być w naszym życiu bożkami, nie? Kiedy one będą tym głównym celem, który nas napędza, nie? Mówiłem wam o tych liturgiach kulturowych, gdzie idziemy do sklepu i one nas przyciągają właśnie tym, że ci święci stoją tam na tych witrynach, na tych wystawach po to, żeby nas przyciągnąć, po to byśmy stali się ich czcicielami, po to byśmy się stali ich wyznawcami, ich właśnie tymi, którzy ich uwielbiają. Także chodzi tutaj o niepodzielne oddanie Bogu, niewinne serce i nieskłanianie swojej duszy do marności, wszelkiego rodzaju bożki. Z drugiej strony, zobaczcie znowu dekalog, 16 werset 2 Mojżeszowej, 20 rozdział. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tak? 9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I to jest to, kto nie przysięga obłudnie, kto ma czyste dłonie i nie przysięga obłudnie. Wszelkie rzeczy, które czynimy, które wypowiadamy wobec ludzi, mają wielkie znaczenie w oczach Bożych. Także jeszcze raz to pytanie. Kto może stanąć na Bożym świętym miejscu? Jeden z ojców reformacji powiedział, że każdy człowiek, czy umysł, serce każdego człowieka jest fabryką bożków i w tym jakoś mielibyśmy odpowiedź, kto może stanąć na Bożym świętym miejscu, ale gdybyśmy przez chwilę nawet pomyśleli o Biblii, nie wiem, czy lubicie czytać takie księgi jak druga część Księgi Wyjścia czy Księgę Kapłańską. Lubicie czytać pierwszą część Księgi Kapłańskiej? Mi się wydaje, że to są rzeczy, które się ciężko czyta. Dlaczego? Bo słuchajcie, one opisują, ile rzeczy trzeba było zrobić, ile rzeczy kapłan musiał zrobić, arcykapłani musieli zrobić, aby mogli stanąć przed Bogiem na Jego świętym miejscu, na Jego świętej górze. Zobaczcie, ile oczyszczenia, ile ofiar, ile krwi. A to wszystko można naprawdę podsumować w tym symbolu pomazania krwią, które otrzymali. Kciuk, noga i głowa. Czyny, kroki, myśli. To wszystko musi się poddać Bogu. To wszystko musi być skierowane na Boga. Kto może mieć relację z Bogiem? Kto może stanąć na Bożym świętym miejscu? Jeszcze raz werset 3. Zobaczcie. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Ten psalm, myślę, zakłada, słuchajcie, że ludzie nie są zdolni stanąć na świętym miejscu Boga. Nie mogą wstąpić na górę Pana. Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset zakłada coś takiego, że bez świętości, czy tam jest napisane bez uświęcenia, nikt nie ujrzy Pana. Bez świętości nikt nie ujrzy Pana. I to jest w pewnym sensie, to jest nasze bankructwo, bankructwo ludzi, że nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do Boga, nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do Pana, ale ten psalm daje nam wiele nadziei. Ten psalm właśnie przez ten kontrast, przez pokazanie tego kontrastu daje nam wielką nadzieję, bo to, że my nie mogliśmy się do Boga zbliżyć, On się zbliżył do nas. On się zbliżył do nas i widzimy to w Bożym Narodzeniu właśnie. Psalm 24 obiecuje, że pewni ludzie dostąpią błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od swego Zbawcy. Zobaczcie 5 werset. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania swej duszy ku próżności i nie przysięga obłudnie. Innymi słowy, są pewni ludzie, którzy dostępują od Boga pomocy, błogosławieństwa, można tu powiedzieć, błogosławieństwa, czyli Bożej życzliwości. I są pewni ludzie, którzy otrzymują Jego sprawiedliwość od swego Zbawiciela. Są pewni ludzie, którzy dostępują Bożego wsparcia i Bożej akceptacji. Pewnych ludzi Bóg sam odnawia do relacji z sobą, świętym Bogiem. Którzy to są? Którzy to są ludzie? Słuchajcie, którzy to są ludzie, którzy dostępują Bożego wsparcia i Bożej akceptacji? Myślę, że tutaj odpowiedzią jest właśnie werset 6. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Kto może dostąpić zbawienia? Kto może dostąpić Bożego błogosławieństwa? Właśnie ten, można powiedzieć, kto jest szukaczem. Kto jest szukaczem Boga. Tak jak powiedziałem, tytuł dzisiejszego kazania to jest pokolenie szukających Pana. Kto dostępuje Bożego zbawienia? Ten, kto Go szuka. Ten, kto szuka oblicza Bożego, Boga Jakuba. Widzicie, to są ci, którzy usilnie starają się zbliżyć do Boga. Ci, którzy kierują, można powiedzieć, swoje dłonie i swoje usta, którzy kierują swoje serca i swoje dusze ku Bogu. I zaczyna się oczywiście to w prosty sposób. Poszukiwanie Boga zaczyna się w nader prosty sposób, a początkiem tego poszukiwania jest uznaniem prawd z początku tego psalmu. Czyli że Bóg jest właścicielem wszystkiego i też mnie, że ja należę do Boga, że ja jestem Jego stworzeniem, że wszyscy bliźni, wszyscy ludzie, wszystko, co istnieje, należy do Boga. Wszystko, słuchajcie, jest nakierowane na Króla Chwały. I teraz przechodzimy do tego trzeciego, ostatniego punktu. Wejście Króla Chwały do świątyni. Wejście Króla Chwały do świątyni. 7-10. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem Chwały. Ten fragment zaczyna się od obrazu unoszących się wrót albo unoszących się bram. Mają one podnieść swe głowy albo swe wierzchy, tak jak tutaj tłumacze Biblii Warszawskiej to wyrazili. Bramy mają się podnieść, mają się rozewrzeć, mają się otworzyć, mają podnieść swoje głowy. I wszystko wskazuje na to, słuchajcie, tak jak ten psalm jest osadzony właśnie w realiach świątyni, wszystko wskazuje na to, że to są bramy Bożego mieszkania, niebiańskiego mieszkania, Jego świętego miejsca. Kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto stanie na Jego świętej górze? Także tutaj bramy to są bramy do Bożego świętego miasta. I teraz herald stojący na murze gdzieś przy tych bramach pyta dwukrotnie, kto nadchodzi, kto jest ten, kto nadchodzi, kto przychodzi do miasta, kto przychodzi do świętego miasta. I tutaj dwukrotnie słyszymy odpowiedź, niczym taki refren, niczym takie echo, niczym dwóch świadków. Król chwały on nadchodzi. Król chwały wchodzi do swego pałacu po bitwie. Skąd wiemy, że chodzi o króla i skąd wiemy, że chodzi o bitwę? No zobaczcie, Pan silny, Pan potężny w boju. Pan zastępów, to jest kapitan armii inaczej. To jest kapitan oddziałów bożych. To jest właśnie król, który wraca triumfalnie do swojego pałacu. Powiem wam jeszcze, że Psalm 24 jest o tyle szczególny i niespotykany, że w całym Starym Testamencie nigdzie indziej nie pojawia się takie określenie jak król chwały. Nigdzie indziej. Raz w psalmie 29:3 pojawia się określenie Bóg chwały. Bóg chwały. Ale takie określenie król chwały nie pojawia się nigdzie indziej w całym Starym Testamencie. Mamy więc do czynienia z królem właścicielem całej ziemi, który jest otoczony wszelką chwałą, który jest otoczony, można powiedzieć, wszelkim złotem, wszelkim majestatem tego stworzenia. Bóg jest wojownikiem. Bóg jest wojownikiem i tak jak powiedziałem wam na początku, że grasują, liski grasują, tak, w jego winnicy, pewni złośnicy, pewni okrutnicy pod osłoną nocy znieważają właściciela tej winnicy, tak Bóg jest królem, i on dokonuje podboju wśród swojej własności, czyli on przychodzi do swojej własności, tak jak dzieci nam recytowały tydzień temu, do swojej własności przyszedł. Do swojej własności przyszedł. I oczywiście tu chodzi o Izraela przede wszystkim, ale też chodzi o cały świat, bo ten świat jest jego. On przyszedł do swojej własności, aby zaprowadzić tutaj ład i porządek. On jest królem i on podbija świat i on pokonuje złodziei. On tępi liski, które niszczą Bożą winnicę, które chcą okraść jego własność. I on oswobadza jeńców, pokolenie szukające go. Widzicie, gdzieś w tym całym obrazie należy jeszcze sobie wyobrazić ludzi, którzy zostali przez tych tyranów, okrutników, zniewoleni. I teraz, kiedy Pan przychodzi z powrotem do winnicy, z tamtymi się rozprawia, a tych więźniów wywodzi na wolność, oswobadza jeńców. A potem wraca do swojego pałacu pachnący kadzidłem i mirrą, aby być ze swoją oblubienicą. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to w tym psalmie, dlatego że on jest szczególny, dlatego że też nigdzie indziej nie mamy tego określenia król chwały. I z tego względu, że znamy Nowy Testament i czytamy Stary Testament przez okulary Nowego Testamentu, wszystko wskazuje na to, że ten psalm jest psalmem o Chrystusie. Kto jest tym królem chwały? Pan zastępów, Chrystus jest królem chwały. Kapitan, który idzie na czele Bożych wojsk, tak jak to czytamy w Apokalipsie Jana. Także ten psalm wskazuje na Chrystusa, który dokonał podboju. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus, kiedy Król Chwały narodził się w Betlejem, pamiętacie, co się stało? To teraz przeskakujemy. Na początku była Ewangelia Mateusza, teraz przeskakujemy do Ewangelii według Łukasza. Tam są bodajże jeden bądź dwa wersety w drugim rozdziale, które pewnie często przeoczamy. Ale co się stało na świecie, kiedy Jezus się narodził w Betlejemie. Zobaczcie, Łukasza, drugi rozdział, wersety 13-14. Słuchajcie, wojska niebieskie, wyobraźcie sobie aniołów odzianych w zbroje, lśniące zbroje z mieczami, wspaniałe, potężne wojsko. Zobaczcie, całe to wojsko nie mogło się powstrzymać, aby chwalić Boga. I czytamy w Łukasza, i zaraz z aniołem, który zwiastował, zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich. Słuchajcie, tysiące, setki tysięcy wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. To jest ta tajemnica, ta wielka tajemnica Bożego Narodzenia. Niemowlak okazał się być królem chwały. Niemowlak leżący w korycie, nie wiem nawet na ile to koryto było czyste, wyczyszczone. Niemowlak leżący w korycie, niebo zaroiło się radującymi się aniołami. Widzicie, w małym Chrystusie Bóg ogłosił pokój pokoleniu szukającym go. Czasami nam się wydaje, że pokój, my to tak przyjmujemy dzisiaj na zasadzie, jakieś fajne rzeczy, pokój. Ale tak naprawdę, co to jest ogłoszenie pokoju? To jest, kiedy król przychodzi, aby podbijać, aby dokonywać podbój i mówi: ogłaszam, daję ci pokój, przyjmij go. Daję ci pokój, przyjmij go. I nie bądź zaliczony w grono moich wrogów. Więc Bóg, zobaczcie, w tym bezsilnym Chrystusie, zobaczcie, jak Bóg zawstydził wszelkie moce tej ziemi, jak Bóg zawstydził Heroda, jak Bóg zawstydził cesarza wszystkich. Zobaczcie, Bóg objawił swoją chwałę w niemowlęctwie. Jeśli Boża, jak to znowu Paweł mówi w 1 Koryntian, jeśli tak potężna jest Boża niemoc, prawda, Jezus, który nie mógł, można powiedzieć, nic zrobić jako niemowlęcie, to co dopiero w zderzeniu z Bożą prawdziwą mocą, kiedy się objawia. Także zobaczcie, co się stało. Narodził się niemowlak i zaraz wojska niebieskie nie mogły się powstrzymać, aby chwalić Boga. I teraz sobie wyobraźcie sobie, co działo się w jego pałacu, kiedy Chrystus odniósł tryumf nad śmiercią. Ten herald, prawda, który przy bramie ogłasza, któż nadchodzi, któż przychodzi, król chwały przychodzi. Wyobraźcie sobie wrota nieba podnoszące swe głowy. Wyobraźcie sobie aniołów, i tutaj już miliony aniołów stłoczonych na murach świętego miasta, wiwatującego na cześć króla chwały. Pan chwały, wielki król powrócił, trzymając w ręku głowę innego Goliata, można powiedzieć, większego Goliata, aby zaprowadzić nowy porządek nad swoją własnością. On zwyciężył, słuchajcie, aby uwolnić swoją oblubienicę, którą jest właśnie pokolenie szukających go. On jest teraz właśnie tym królem, pachnącym królem, którego my woń czujemy. On jest naszym królem chwały. On jest naszym, słuchajcie, nie tylko królem chwały, on jest naszym ukochanym królem chwały. Bo on błogosławi i usprawiedliwia pokolenie szukających go, szukających jego oblicza. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, nasz królu chwały, Panie, jesteś naszym celem, jesteś naszym pragnieniem. Panie, każde nasze tchnienie należy do Ciebie. Jesteśmy cali Twoi. I spraw Boże, byśmy woń Twojej wspaniałości roznosili po całym świecie, tak aby inni ją czuli, aby inni widzieli, że u Ciebie jest pokój, że u Ciebie jest odprężenie, że u Ciebie jest wyciszenie i że Ty, Panie, jesteś tym, z którego czerpiemy siłę i z którego czerpiemy sens naszego życia. Panie, modlimy się jeszcze raz, by te święta okazały się świętami skoncentrowanymi na Tobie, abyśmy właśnie mogli świadczyć innym tym, jak wspaniałym królem chwały Ty jesteś. Amen.